Sierpień to miesiąc świadomości SMA. To czas, żeby zwracać uwagę na osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki i leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, bo taka choroba kryje się za skrótem SMA. A te osiągnięcia zmieniły oblicze tej choroby i codzienne życie, codzienne funkcjonowanie zarówno pacjentów, jak i ich rodzin. Największe sukcesy w leczeniu SMA nie zawsze trafiają na pierwsze strony gazet, a te sukcesy są niewątpliwe. To na przykład pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy najlepszy przyjaciel, pierwsze wyjazdy na wakacje. To właśnie takie momenty pokazują prawdziwy wymiar postępu. Dziś rośnie nowe pokolenie pacjentów z SMA, dzieci, które wraz z diagnozą nie słyszą wyroku śmierci, lecz mają przed sobą leczenie, które otwiera nowe horyzonty. Jeszcze niedawno uznawana za śmiertelną, dziś traktowana jest jako przewlekłe schorzenie, przy którym możliwe jest dążenie do niezależności i pełnego życia. Komu, czemu zawdzięczamy te zmiany? Porozmawiajmy o SMA z naszymi gośćmi. A są to profesor Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest również z nami Sylwia Podolska, która jest mamą Magdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czym jest ta choroba?
Rdzeniowy zanik mięśni jest to choroba genetycznie uwarunkowana, która polega na tym, że dochodzi do zaniku motoneuronów i wszelkiego rodzaju czynności, które dziecko mogło podejmować w związku z używaniem swoich mięśni, zostają osłabione. Osłabione do tego stopnia, że zatraca się zarówno ruchy dowolne, tak samo jak i zajęte są mięśnie oddechowe, mięśnie opuszkowe, czyli utrata zdolności połykania, oddychania i niestety w wielu przypadkach wcześniej historycznie była to choroba, która prowadziła nieuchronnie do śmierci.
Prowadziła. A jak jest teraz?
No teraz żyjemy w zupełnie innych czasach. Krajobraz terapeutyczny w zakresie rdzeniowego zaniku mięśni nieprawdopodobnie się zmienił. Mamy dostępne 3 terapie, które modyfikują przebieg choroby i one sprawiają obecnie, że rdzeniowy zanik mięśni z choroby śmiertelnej stał się chorobą uleczalną. I u wielu pacjentów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczęli leczenie w okresie przedobjawowym, szansa na uzyskanie zupełnie zdrowego fenotypu pacjenta jest ogromna. Natomiast u pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie w późniejszym stadium, oczywiście obciążenie chorobą występuje i ci pacjenci wymagają też ogromnej troski i takiego wiele specjalistycznego podejścia, ale wiadomo, że mogą być leczeni i te ich funkcje ruchowe będą też albo na stabilnym poziomie, albo będą się poprawiać. I to, co jest najistotniejsze, to co już powiedziałam, że leczenie rdzeniowego zaniku mięśni jest najskuteczniejsze, zanim pojawią się objawy choroby. Czyli takie hasło, które tutaj powtarzamy, to jest, że czas to motoneuron, czyli właśnie, że ta szybka interwencja może zmienić ten naturalny przebieg choroby. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że już jesteśmy ponad 6 lat od wdrożenia leczenia, a to co ważniejsze, 3 lata od przesiewu noworodkowego, czyli pacjenci są identyfikowani w przesiewie noworodkowym, czyli często zanim objawy kliniczne rdzeniowego zaniku mięśni się pojawią.
Pani Sylwio, jak to było w przypadku Magdy?
W przypadku mojej córki było tak, że została ona rzeczywiście zdiagnozowana w badaniu przesiewowym noworodków. Z tym, że moja córka jest wcześniakiem urodzonym w 33 tygodniu ciąży, więc tutaj sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ była tu niska masa urodzeniowa. Jak się dowiedzieliśmy, że mamy diagnozę badań przesiewowych, było spotkanie właśnie z panią profesor Bełdzińską i z panią doktor Lemską, która prowadzą leczenie mojego dziecka. No i pani doktor wpadła na pomysł, czy nie zastosować terapii pomostowej lekiem Rivipram, jest to syrop, który się podaje codziennie, do momentu uzyskania właściwej masy do podania leczenia terapią genową, która już na szczęście jest refundowana. Także jest to wielki sukces, że udało się to do tego doprowadzić, ponieważ moje dziecko było dzieckiem totalnie bezobjawowym w momencie podawania leczenia i w tym momencie ma 15 miesięcy, moja córka chodzi, samodzielnie je, nie ma problemów już z przełykaniem, jest to wszystko unormowane, zaczyna uczyć się chodzić po schodach, co u dzieci z SMA jest bardzo dużym sukcesem.
Pani profesor, jak się robi te badania przesiewowe? Jak to wygląda?
Ta ścieżka pacjenta, bo tutaj bardzo ważne jest to, żeby dopowiedzieć do tego, co mówiła mama Magdy. Otóż ta ścieżka pacjenta jest taka, no my w Polsce przesiewamy chyba w tej chwili 31 chorób, między innymi rdzeniowy zanik mięśni. Przesiewem zajmuje się Instytut Badań Przesiewowych w Warszawie. To są badania genetyczne. Idzie to bardzo błyskawicznie i szybko. Za te badania odpowiedzialny jest właśnie Instytut Matki i Dziecka. Tam pani profesor Goss z zespołem te badania robi i właściwie ośrodek dostaje informacje o tym, że jest pacjent pozytywny z przesiewu no, w ciągu kilku dni od urodzenia dziecka i od pobrania badania przesiewowego. Wtedy rodzice są proszeni do ośrodka potencjalnie, który będzie leczył. Tam jest dalsza informacja, są robione badania potwierdzające, czyli wtedy już wiemy dokładnie, z jaką liczbą kopii mamy do czynienia, co warunkuje oczywiście potem rodzaj leczenia, który możemy pacjentowi zaproponować. No i tutaj u Magdy tak było, że był wynik, była liczba kopii, bo ona miała dwie kopie, więc jakby wiadomo było, że to leczenie powinno być włączone jak najszybciej, a ona leczenia typu terapia genowa nie mogła mieć włączonego ze względu, tak jak już mama Magdy powiedziała, na zbyt niską masę urodzeniową. No i w związku z powyższym zastosowaliśmy terapię pomostową, czyli jednym z tych trzech leków, który jest zarejestrowany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni po to, żeby nie doprowadzić czekaniem do tego, że neurony mogą się utracić, prawda? I to jest niesamowicie ważne i w tej chwili dzięki tym działaniom w kierunku zapewnienia pacjentom możliwości leczenia w oczekiwaniu na terapię genową. Ta terapia pomostowa jest dopuszczona dla wszystkich pacjentów, którzy są identyfikowani w przesiewie, a mają dwie i trzy kopie genu SMN2 albo są pacjentami objawowymi bez względu na liczbę kopii, to wtedy tą terapię pomostową od razu stosujemy i ona ma oczywiście ogromny sens, bo jeśli to, co powiedziałam Państwu, czas to motoneuron, no to rzeczywiście tutaj jak najbardziej się to sprawdza i Magda jest tego doskonałym przykładem, bo ona urodziła się w 33 tygodniu ciąży i była malutka, a my możemy terapię genową podawać dopiero od wagi 2,6 kg, a ona chyba jak była wypisywana ze szpitala po porodzie ważyła 2,65 kg, także te 600 gram musiała przytyć i myśmy jej włączyli leczenie właśnie risdiplamem do momentu uzyskania masy właśnie tego 2600 gram i ona terapię genową dostała w 7 tygodniu życia już z poprawionym wynikiem w skali, czyli już było wiadomo, że już ten rozwój idzie do przodu, no i właściwie w tej chwili, tak jak już mama powiedziała, ona najlepiej o tym mówi, Magda jest dzieckiem chodzącym i właściwie tutaj pani doktor Lemska, która ją prowadzi, jest zachwycona efektami leczenia. Czyli najpierw terapia pomostowa, potem terapia genowa, no i miejmy nadzieję, że nic nas więcej nie zaskoczy.
Właśnie, natomiast ja się szeroko uśmiecham, słuchając tego, co pani profesor mówi, także dlatego, że to jest takie piękne, bo osobiste. Pani naprawdę pamięta wszystkich swoich małych pacjentów?
Problem polega na tym, że my nie leczymy tylko SMA, tylko tak, mamy bardzo dużo innych pacjentów. Hospitalizacji w klinice neurologii dziecięcej jest około 4000 na rok, więc ja nie potrafię pani powiedzieć, że ja naprawdę pamiętam wszystkich pacjentów, ale pacjenci z SMA są grupą absolutnie szczególną, ponieważ po pierwsze, a to jest choroba rzadka, więc ich nie ma tak dużo. Natomiast myśmy przeszli z nimi bardzo różnego rodzaju etapy, od etapów tego, że leku w ogóle nie było. Mieliśmy leki tylko w dostępie tak zwanego wczesnego programu wspomagania. Potem mieliśmy badania kliniczne i dopiero potem było dopuszczone leczenie, więc my te historie pacjentów znamy No tak naprawdę dosyć osobiście znamy ich po imieniu, po nazwisku, po twarzy, po tym jak się rozwijają. Jesteśmy w kontakcie z rodzinami, także naprawdę to jest taka szczególna więź. Ale taka więź jest z wieloma pacjentami z kręgu chorób neurologicznych, którzy chorują przewlekle, bo po prostu tak to jest, że jeśli prowadzi się pacjenta, który choruje na jakąś chorobę przewlekle, to moim zdaniem to jest trochę tak, jak trzeba wziąć ze sobą ślub, czyli trzeba sobie nawzajem zaufać i wiedzieć, że to, co ja mówię do rodziców pacjenta, musi być zrozumiałe, ale też działa to bardzo w drugą stronę, czyli to, co mówią rodzice do mnie, musi być zrozumiałe przeze mnie. Bo jeśli nie będziemy się nawzajem rozumieć, to ta terapia przewlekła sensu może nie mieć, bo każdy będzie szukał czegoś innego albo sobie po prostu nie wierzył. I myślę, że to jest klucz do wszystkiego. I akurat mama Magdy i Magda, wiem, że tutaj pani doktor Lemska jest w tak zwanym stałym kontakcie, bo to jest też bardzo ważne, żeby rodzice mogli w sytuacjach trudnych, niezrozumiałych do tego ośrodka macierzystego skontaktować się z nami i zapytać się, jeśli coś się dzieje nie tak. My mamy cały czas nadzieję, że będzie się działo wszystko dobrze i że będziemy, ja zawsze mówię moim pacjentom, że najważniejsze dla mnie jest, jak ja się mogę z nimi pożegnać w klinice i powiedzieć, dobrze, następne nasze spotkanie to może na spacerze na Starym Mieście w Gdańsku albo w Gdyni na bulwarze i że nie będziemy już musieli się widzieć w warunkach szpitalnych. Tego zawsze sobie i pacjentom życzę, a dzięki tym nowym terapiom rdzeniowym zaniku mięśni i stosowaniu ich bardzo wcześnie, właśnie pomostowo i u pacjentów przedobjawowych, takie życzenia wcale nie są bezsensowne.
Pani Sylwio, jak często pani korzysta z telefonu alarmowego? Mówię to oczywiście, biorę to w cudzysłów.
Nie jest to tak, że to jest, nie wiem, raz w tygodniu, raz w miesiącu. Jest to w sytuacjach, kiedy tak naprawdę na przykład fizjoterapeuta mnie czymś zaalarmuje, da mi jakąś informację, która może być dla mnie niepokojąca, a ja bardzo ufam naszej pani doktor, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo wysokiej klasy specjalistka. I zawsze pani doktor mnie uspokaja, mówi, że jeżeli jest problem, mam podjechać, ona zobaczy, sama oceni. No jednak pani doktor ma bezpośredni kontakt z tymi dziećmi i ona sobie doskonale jakby jest w stanie mnie wyciszyć, powiedzieć mi, to wygląda tak, tu się nie trzeba martwić, na to zwrócić uwagę. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o samą organizację z procesu leczenia, jak i kontaktu właśnie z naszym ośrodkiem, jest to tak płynne i ja się czuję zaopiekowana, tak jakby trochę pani doktor była naszą taką kolejną mamą, bo rzeczywiście to jest takie prowadzenie za rączkę w tej chorobie, no bo to jest coś, z czym niewiele osób się mierzy, no a pani doktor ma z tym styczność na co dzień.
Ta terapia genowa, jak już tutaj padło z ust pani profesor, jest refundowana. Polska wprowadziła bardzo precyzyjne kryteria kwalifikacji do tej terapii. Jakie to są kryteria i dlaczego takie zostały wybrane? Bo to bardzo różnie wygląda w różnych ośrodkach.
Znaczy się to tak nie wygląda specjalnie różnie. My mamy kryteria kwalifikacji, ponieważ mamy przesiew noworodkowy, no to tak. Mamy kryteria kwalifikacji teraz, które myślę są no niebywale optymalne, czyli pacjent z dwoma lub trzema kopiami, bo to wynika z charakterystyki produktu leczniczego, z określoną masą ciała, czyli musi ważyć więcej niż 2,6 kg, co też wynika z HPL-u i do 6 miesiąca życia, co wynika z tego, że mamy przesiew i po prostu chodziło o to, żeby objąć terapią genową pacjentów, którzy są no jakby najbardziej naiwni, jeśli chodzi o inny lek, tak? Czyli nie dostawali innych leków lub dostawali tylko terapię pomostową i ilość wirusa, czyli tego, który niesie terapię genową, będzie mogła być dla tych pacjentów no, ze względu na niską masę, wiek i tak dalej, najbardziej bezpieczna. Więc ja myślę, że w naszych warunkach w Polsce, ja mogę powiedzieć to z pełnym przekonaniem, właściwie na tą chwilę, nie ma pacjentów, którzy nie mieliby dostępu do terapii pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. My musimy być oczywiście czujni, to ja zawsze podkreślam, do pacjentów, którzy nie zostaną wykryci w przesiewie. Bo wydaje się, że no, mamy do czynienia też z mutacjami punktowymi, które dla przesiewu mogą być niewidoczne. I dlatego my jako neurolodzy musimy być czujni, że jeśli pojawi się pacjent, który ma objawy, które mogą wskazywać na rdzeniowy zanik mięśni, to należy zrobić badania w kierunku mutacji punktowych i nie czekać, bo taki pacjent może się zdarzyć. Także my niestety nie możemy spocząć na laurach i powiedzieć ok, wszystko będzie zidentyfikowane w przesiewie, bo tak nie będzie.
Ja tutaj mówiąc o tych innych ośrodkach, miałam na myśli inne kraje, które przyjęły troszeczkę inne zasady i refundują terapię genową u dzieci nieco starszych, ale jak rozumiem, właśnie Polska przyjęła te kryteria ze względu na objęcie tymi badaniami przesiewowymi całej populacji.
Zdecydowanie teraz
dzieci.
Tak, był taki newralgiczny moment troszeczkę wcześniej, jak terapia weszła, wtedy te 6 miesięcy było no takie trochę krytykowane, że a co z tymi dziećmi, które są starsze, ale one i tak były już leczone, więc no tu była kwestia, to jest do dzisiaj pytanie, czy pacjent może być na kilku lekach razem, no raczej nie może być, to są 3 leki właściwie równorzędne, my nie mamy dowodów na to, że któraś z tych terapii działa lepiej lub gorzej. Wiadomo, że terapia genowa jest terapią bardzo atrakcyjną, bo jest raz, że nowoczesna, dwa, podaje się ją raz w życiu i my mamy nadzieję, że ta terapia pacjentom, którzy ją otrzymali, wystarczy. Ale na to wszystko, tak jak pani słyszała, pacjenci są leczeni 6 lat, 3 lata jest przesiew. Więc my dopiero mamy 3 lata doświadczeń leczenia pacjentów stricte przedobjawowych. Zobaczymy, co będzie dalej.
Na no razie, właśnie, o to chciałam się zapytać.
Na razie wydaje się, że jest super i tej wersji ja bym się trzymała, że my nie możemy zostać zwolnieni z optymizmu, ponieważ to, co się udało, jest ewenementem na skalę światową. W Europie jesteśmy na 1. albo na 2. miejscu, jeśli chodzi o opiekę, możliwość leczenia i zapewnienia terapii pacjentom z rdzeniowym zanikiem mięśni. I myślę, że jest się absolutnie czym chwalić i dowodem na to są te właśnie elastyczne podejścia, to właśnie, że zaakceptowano właśnie terapię pomostową, czyli zaakceptowano jakby wejście z innym lekiem, zanim będzie można podać terapię genową, czyli robimy wszystko po to, żeby ten efekt końcowy, czyli to dziecko, które tak jak pani powiedziała ładnie na początku programu, pójdzie do szkoły, będzie miało pierwszego kolegę i tak dalej, że będzie mogło robić to wszystko tak jak zdrowi rówieśnicy, nieobarczone widmem tego, że dzieje się coś złego w związku z rdzeniowym zanikiem mięśni.
Pani Sylwio, sam moment, kiedy dowiedziała się pani o chorobie, mimo że przecież tych objawów jeszcze nie było i oby tak zostało, musiał być bardzo trudny. Mówiła pani również o takich momentach, kiedy coś w zachowaniu Magdy budzi niepokój. Czego się pani najbardziej obawia i czy myśli pani, że będzie taki moment, kiedy pani przestanie tak bacznie obserwować swoje dziecko?
Ja będę cały czas patrzyła na moją córkę i bacznie ją obserwowała ze względu na to, że leczenie, które zostało zastosowane, zostało leczeniem młodym. Nie znamy długo jakby falowego efektu tego leczenia. Wiemy, że na ten moment moje dziecko jest dzieckiem bezobjawowym, rozwijającym się bardzo fajny sposób. Jednakże no gdzieś z tyłu głowy mam fakt tego, że jest jednak ta diagnoza i chyba to powoduje takie widmo strachu i lęku o moje dziecko, przez co najważniejsze to obserwowanie, zwracanie uwagi na każdy detal, który różni się od normy, do której już się przyzwyczaiłam, prawda?
Mówiła pani, że już wchodzi na schody, tak?
Generalnie Magda bardzo szybko, pomimo swojego wcześniactwa, zaczęła wykonywać te kroki milowe zgodnie z wiekiem metrykalnym, pomimo wcześniactwa. Ona bardzo szybko zaczęła siadać, bardzo szybko zaczęła się wspinać, chodzić. Ona zaczęła chodzić, jak miała 11 miesięcy, co jest bardzo szybko nawet dla zdrowego dziecka.
Tak, to prawda.
W tym momencie mamy 15, moje dziecko biega, chodzi, wspina się na placu zabaw, zaczyna wchodzić po schodach, trzymając się barierki, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem dla tych dzieci, ponieważ do szpitala widziałam te dzieci. Naprawdę dzieci sprzed leczenia terapią genową, sprzed leczenia w ogóle, no niestety takich sukcesów nie mogą osiągnąć.
W przypadku różnego rodzaju chorób ważne jest wsparcie ludzi, którzy mają już jakieś doświadczenia. Lekarze, specjaliści to jedno, ale chyba też liczy się wsparcie osób, które są w podobnej sytuacji. Czy pani również szukała takich osób, które rodziców, którzy są w podobnej sytuacji?
Sytuacja wygląda tak, że jak tylko dowiedziałam się o diagnozie mojego dziecka, to od razu tak naprawdę sama fundacja SMA, prowadzona przez panią Dorotę Raczek, się ze mną skontaktowała. Powiedziała, że nie jestem sama, że jeżeli będę miała jakiekolwiek pytania, zapraszają mnie do kontaktu, żeby takie wsparcie psychiczne przede wszystkim od nich otrzymałam. Oprócz tego jest grupa na Facebooku SMA-ki, gdzie rodzice dzielą się swoimi doświadczeniami, zadają sobie wzajemne pytania, bo tych dzieci jednak nie jest dużo w Polsce. W związku z tym my jednak kontaktujemy się ze sobą wzajemnie, dzielimy się swoimi doświadczeniami, informacjami, jeździmy na zloty przede wszystkim. Ja w tym roku byłam na pierwszym zlocie SMA-ku w Warszawie. Pierwszy raz w życiu mogłam poznać rodzinę, dzieci, całą społeczność SMA, dzięki czemu jakby to jest takie poczucie, kurczę, nie jestem z tym sama, mierzy się z tym jeszcze jakaś inna grupa osób, dzięki czemu jest to takie poczucie, kurczę, no jesteśmy w jakiejś takiej społeczności i czujemy się przynależni do czegoś, z czym jednak mimo wszystko się mierzymy.
Pani profesor, jaka będzie przyszłość? Bo jak już zostało tu powiedziane, jest kwestia kilku lat zaledwie. Natomiast prognozować chyba można.
Oj tak, ja myślę, że no żyjemy w bardzo interesujących czasach, jeśli chodzi w ogóle o terapie genowe, o terapię oligonukleotydami antysensownymi i myślę, że oprócz takich strategii, które są ukierunkowane na sam gen SMN, będą strategie, które będą ukierunkowane na hamowanie miostatyny, czyli jakby takiej substancji białka, którego hamowanie może w jakiś sposób wzmocnić mięśnie. Myślę, że będą zupełnie nowe podejścia terapeutyczne, które dotyczą edycji genów, takich jak edycja CRISPR i CASP, które mogą trwale korygować mutacje genu SMN1. Myślę, że to, co jest w przyszłości, będzie pytanie o połączenie terapii, o ukierunkowanie na takie aspekty choroby, które są oporne na obecne metody leczenia. No i myślę, że będziemy opracowywać takie spersonalizowane strategie, które będą oparte nie tylko na genotypie i fenotypie, ale również na biomarkerach, które bardzo chcielibyśmy mieć, a na razie jeszcze ich ciągle poszukujemy. Także myślę, że dużo przed nami, ale myślę też, że bardzo warto podkreślić to, jak wiele osiągnięto i jak ten krajobraz SMA zmienił się i zmienił się na zawsze.
Między innymi dzięki pani profesor i to jest szalenie ważne to, co robicie i piękne.
Pięknie dziękuję. To jest praca całego zespołu, któremu też bardzo serdecznie dziękuję. Też całej grupie koleżanek i kolegów w całej Polsce, bo to nie jest wysiłek. To jest naprawdę ogromna praca wielu, wielu osób, które do tego się przyczyniły i ogromne, ogromne, niesamowite zaangażowanie pacjentów, fundacji SMA i wsparcie ze wszystkich tych kierunków. Bez tego to nie byłoby możliwe.
Profesor Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo Państwa serdecznie pozdrawiam.
Oraz Sylwia Podolska, mama Magdy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I życzę całej rodzinie dużo zdrowia, dużo siły.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego
pozdrawiam
dobrego.
Serdecznie.